Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Po raz kolejny przyjdzie nam, Panie Ministrze, świętować bardzo ważną rocznicę w sposób ograniczony i zupełnie wyjątkowy. Dzień Niepodległości dla każdego Polaka powinien być nie tylko symboliczny, ale bardzo konkretny. Zapytam się tak wprost, Panie Ministrze, jak to zrobić?
Jutro obchodzimy urodziny Rzeczpospolitej, kolejne 102. urodziny niepodległej Polski. I sytuacja, która była nie do przewidzenia, sytuacja, która jest i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie, nie pozwala nam świętować tego dnia tak, jak powinniśmy to czynić. I jest to niestety bardzo smutne i przykre, ale musimy się z tym pogodzić. Nie takie doświadczenia nasi obywatele, walcząc o niepodległość, przeżywali, a my musimy po prostu w pewnej samodyscyplinie również ten dzień przeżywać, ale myślę, że to nie zwalnia nas z pamięci względem tamtego pokolenia, które wywalczyło 102 lata temu niepodległość, przywróciło Polskę na mapę świata, a potem obroniło tę suwerenność, obroniło wolność na przedpolach Warszawy i w Bitwie Niemeńskiej w roku 1920. A zatem jutro, 11 listopada, pamiętajmy, wspomnijmy tych, którzy mieli ogromną odwagę, nadzieję i wiarę niegasnącą, iż Polska suwerenna może stać się faktem. Jeżeli czytamy pamiętniki, jeżeli czytamy wspomnienia, które tworzone były przez przedstawicieli tamtego pokolenia, to bardzo wielu wątpiło. Ale byli też tacy, którzy bardzo głęboko wierzyli, że wbrew wszelkim przeciwnościom trzeba uczynić wszystko, aby Polska powróciła na mapę świata. I jak się okazało, ta wiara przyniosła ogromny sukces, sukces niewyobrażalny. Mało który kraj może cieszyć się i być dumny z takich postaw, jak postawy naszych przodków przed 100 lat, którzy wbrew wszelkiej nadziei potrafili dokonać rzeczy niemożliwej, potrafili czynem zaświadczyć, że chcieć to móc.
Wielokrotnie Pan mówił o tym, aby w tym czasie, w czasie, kiedy wspominamy odzyskanie polskiej niepodległości, mówić o odbudowie etosu służby państwa. Czy dzisiaj jest to szczególnie ważne i jak to zrobić?
To jest zawsze bardzo ważne. Etos służby był rzeczą oczywistą dla pokolenia II Rzeczpospolitej. Był rzeczą, która tworzyła ten podstawowy kodeks i kod kulturowy Polski niepodległej. Niestety etos służby został bardzo zachwiany i podeptany i zniszczony w dużej mierze, zarówno przez okupację niemiecką, sowiecką, jak i okres PRL-u. I ten etos służby w stosunku do wspólnoty, jaką jest naród i państwo, cały czas musimy odbudowywać, mając w pamięci, że jest to zadanie niezwykle trudne, dlatego że kilka pokoleń zostało tego etosu pozbawione. Natomiast do tego etosu służby odwoływać się współcześnie trzeba i jednym z podstawowych zadań, jakie stoi przed każdym z nas, to przekonywanie, poczynając od siebie, ale najbliższego otoczenia, do tego, iż jesteśmy cząstką wspólnoty, że każdy z nas, bez względu na to, gdzie pracuje, co czyni, jest zobowiązany do tego, aby służyć. Jest to rzecz, wydaje mi się, oczywista, natomiast no, niestety też nie dla wszystkich, ale trzeba robić wszystko, aby przywrócić etos służby. Ja myślę, że zresztą czas, w którym jesteśmy, ten czas pandemii, pokazuje, jak wiele osób jednak myśli w sposób wspólnotowy. Zarówno w okresie wiosennym, jak i teraz na jesieni obserwujemy tak ogromne zaangażowanie młodych ludzi w pomoc chociażby starszym, pomoc, która jest urzeczywistnieniem takiej więzi międzypokoleniowej, ale jest to właśnie jeden z przejawów, czy jeden z pięknych przykładów tego, iż służba drugiemu człowiekowi, służba wspólnocie jest odbudowywana. Czynią to przecież i żołnierze, i funkcjonariusze policji, i straży granicznej, i harcerze, i strzelcy, wolontariusze. To pokazuje, iż nie wszystko w nas umarło, iż ten duch gdzieś się tli i trzeba cały czas ten tlący się ogień ducha służebnego, wspólnotowego podsycać, aby rozgrzał się jeszcze większym płomieniem, tak jak to było w okresie II Rzeczpospolitej.
ta dyskusja o wartościach, myślę, że jest jakby kluczowa. Mówi pan również o tym kodzie kulturowym. Ja się zapytam, jak dzisiaj o tych wartościach, o tych najważniejszych, najcenniejszych wartościach rozmawiać z młodszym pokoleniem, bo chyba to jest też bardzo istotne, a widać, że na wiele spraw dla dorosłych ważnych ci młodzi mają zupełnie odmienne zdanie.
No na szczęście nie wszyscy ludzie młodzi, bo to młodzi ludzie chociażby odbudowali pamięć o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych. To młodzi ludzie pamiętają 11 listopada czy 15 sierpnia o przeszłości, a że są też inne postawy, które często są zupełnie biegunowo odległe od tego naszego polskiego kodu kulturowego. Cóż, wielka praca przed nami, aby przekonać, iż wartością nadrzędną jest jednak wspólnota rozumiana jako wspólnota ludzi różniących się, bo to jest oczywisty element też sporów demokracji, ale w sytuacjach szczególnie trudnych, jednocząca się wokół czegoś, co jest najpiękniejsze i najważniejsze, czyli wokół niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej. I myślę, że trzeba czynić wszystko, aby tak właśnie było, przekonując, iż myślenie wspólnotowe to również myślenie o sobie i o własnej rodzinie, bo jeżeli w wspólnocie dzieje się dobrze, w wspólnocie, jaką jest naród, jaką jest państwo, to i mi jako obywatelowi będzie lepiej, a próby burzenia tej wspólnoty, próby przekonywania w sposób jakiś naprawdę biegunowo odległy od norm i standardów kulturowych, które tworzą ten nasz kod od wieków, jest błędne i myślę, że w pewnym momencie, zwłaszcza osoby młode, które też posiadają sobie ten gen buntu, też to zrozumieją.
Dzisiaj i jutro i w najbliższych dniach pewnie będziemy te słowa w sposób zdecydowanie częstszy używać. Dobro wspólne, mówił pan o tym już również dzisiaj podczas rozmowy. Solidarność, ale też dialog powinny w jakiś sposób bardzo konkretny łączyć się i łączą się z hasłem niepodległość. W jaki sposób powinniśmy dzisiaj o tę niepodległość zabiegać? Jak ją chronić? Jak walczyć o nią? Bo wydaje się, przyglądając się też politycznym zmaganiom, że no, tej zgody trochę brakuje dzisiaj, albo bardzo brakuje dzisiaj. Chociaż no, trzeba przyznać, że u progu odzyskania niepodległości też były różne wizje polskiego państwa.
No właśnie, zacząłbym od tego, że nie mitologizujmy do końca II Rzeczpospolitej, dlatego że spory polityczne, które u progu niepodległości istniały, były przepotężne, były przeogromne. Marszałka Piłsudskiego do Romana Dmowskiego dzieliło wszystko. Inną wizję miał Witos, inną wizję miał Daszyński, inną wizję miał Paderewski. Spory przecież były do tego stopnia gorące, że pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz zginął zastrzelony od kuli zamachowca w 1922 roku w wyniku mordu politycznego, więc te spory były ogromne, ale pamiętajmy o tym, iż ci, którzy tworzyli niepodległą Polskę, ojcowie naszej niepodległości, potrafili w sytuacjach szczególnie trudnych, kiedy tego wymagała potrzeba chwili, w jakiś sposób się porozumieć i wznieść się ponad własne partykularne interesy, a nawet wznieść się ponad idee, które przyświecały ich działalności. Myślę, że to jest dobry przykład dla nas współczesnych, że w sytuacji trudnej, również nawet takiej, w jakiej jesteśmy, w tej sytuacji walki z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus, warto być jednością, warto uczyć się od ojców naszej niepodległości, że często spory bieżące warto odłożyć na czas ku temu dogodniejszy, bo demokracja i istotą demokracji jest spór, jest dialog mniej lub bardziej silny, ale w sytuacji, kiedy wymaga tego dobro wspólne, interes Rzeczpospolitej jako państwa i interes Rzeczpospolitej jako narodu Polaków, warto być razem. Bo ten spór, który jest często prowadzony i który rozgrzewa emocje, rozgrzewa głowy w chwili bieżącej, za kilka miesięcy, za kilka lat, a na pewno za kilkadziesiąt lat, będzie oceniany jako zupełnie jałowy i nie wnoszący nic w dzieje narodu i państwa, które istnieje już ponad 1050 lat.
Obyśmy potrafili z tym przesłaniem świętować jutrzejszy dzień. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i refleksję na temat Dnia Niepodległości.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu i świętujmy jutro, pamiętając przede wszystkim o tych, którym niepodległość zawdzięczamy. Niech to będzie pamięć, niech to będzie westchnienie, refleksja i modlitwa.
Bardzo dziękuję.